Nasza flota, choć nieduża, czyli marynarka wojenna w Radiu Gdańsk. Aktualności, historia, ludzie, ciekawostki.
Chociaż każdy z nas jest młody, lecz o starym wilkiem zwą. Strażnikami polskiej wody marynarze polscy są.
Sylwester Pięta, dobry wieczór. Dziś na początek naszej audycji zadamy pytanie. O RP Mewa nie na złom, a do Muzeum Marynarki Wojennej? Zadajemy to pytanie, bo coraz głośniej mówi się o takim pomyśle na zagospodarowanie 52-letniego niszczyciela min. To okręt, który zostanie wycofany ze służby być może jeszcze w tym roku. W jego miejsce do linii wszedł nowoczesny ORP Kormoran. Jak podkreślają Tomasz Miegoń i Aleksander Gosk z Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, Mewa to okręt wyjątkowy, dlatego warto go wyeksponować.
Mewa jest okrętem szczególnym. To jest polska myśl techniczna, polska budowa, polska modernizacja, przebudowa, jej działania w strukturach NATO. Jeden z okrętów, który przeprowadził polską marynarkę wojenną z czasów Układu Warszawskiego do Sojuszu Północnoatlantyckiego. No i ten pasażer, Jan Paweł II.
1987 rok.
No tak, to okręt wyjątkowy. Ja miałem przyjemność poznać dowódcę z tamtego okresu, komandora Przedpełskiego, mieszkańca do dzisiaj Helu, któremu powierzono to niezwykłe zadanie przystosowania okrętu do przewozu Jana Pawła II z Gdyni do Sopotu, następnie z Sopotu na Westerplatte. Także w historii Mewy to podróż szczególna i podróż, która no jest zapisana w historii nie tylko marynarki wojennej, ale naszego kraju. Bo przypomnę, to była pierwsza pielgrzymka Jana Pawła na wybrzeże i w takich no, specyficznych bardzo okolicznościach. Także tutaj tych takich historycznych elementów związanych właśnie z tym trałowcem wówczas, a obecnie niszczycielem min, jest wiele. Także wydaje mi się, że to taki no, smaczek, jeśli idzie o historię okrętu, wyjątkowy w skali no, w ogóle flot światowych, bo ojcowie święci, jeśli tak można powiedzieć, czy papieże najogólniej rzecz biorąc, rzadko podróżują okrętami wojennymi.
A jak wyglądało to przystosowywanie Mewy do wizyty Jana Pawła II?
No, to była cała gigantyczna operacja związana po pierwsze z demontażem wszystkich elementów uzbrojenia, a więc armat, amunicji. Okręt był szczegółowo penetrowany przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. Były nawet anegdotyczne sytuacje, kiedy zażądali od komandora demontażu butli ze sprężonym powietrzem. On wówczas powiedział, że okręt nie popłynie, bo bez tego się nie da. No w końcu funkcjonariusze musieli odstąpić od tego. Przystosowanie w części dziobowej specjalnych dla pasażerów, tych wyjątkowych pasażerów, miejsc do spoczywania, no, foteli, dobór mebli. Wiadomo, że to był głęboki PRL, w związku z tym to trzeba było w sposób taki po części improwizowany organizować. Także okręt trafił do stoczni, gdzie te wszystkie rzeczy były, demontaż armat, gdzie te wszystkie rzeczy były wykonywane. Trały musiały wyjechać. Także no, Mewa na ten moment zupełnie zmieniła się.
A już w czasach nowszych, w ostatnich kilkunastu latach, Mewa brała udział w wielu misjach, między innymi w misji bardzo ważnej z punktu widzenia Łotwy i Estonii.
W czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu do Bałtyku trafiły gigantyczne ilości niezużytej amunicji, w tym środków bojowych z ładunkami chemicznymi. Część tego do tej pory spoczywa i jest nadal olbrzymie zagrożenie i stąd coroczna międzynarodowa operacja natowska w kwestii likwidacji tych pamiątek z wojny i powojennych, które Związek Radziecki pozostawił w wodach Bałtyku w bardzo znacznej ilości u wybrzeży Łotwy i Estonii. To jest operacja bojowa. Tam z rzeczywistymi ładunkami wybuchowymi mają nasi marynarze do czynienia, którzy co roku biorą udział w tej operacji. A ze względu na specyfikę akwenu oraz konieczną autonomiczność okrętu biorą tam w tej operacji udział nasze największe jednostki przeznaczone do działań przeciwminowych, a więc niszczyciele min, Mewa, Czajka i Flaming, należące do jednego typu.
Problemem dodatkowym w przypadku tych misji u wybrzeży Łotwy i Estonii jest to, że Rosjanie, gdy wycofywali się, zabrali wszystkie mapy i to jest tak naprawdę szukanie igły w stogu siana.
No tak, ja sądzę, że nie wszystko zostało w ogóle zewidencjonowane. To był okres powojenny, okres takiego powojennego chaosu. Ja myślę, że o wielu rzeczach oni sami nie wiedzą, jak my w ogóle, użytkownicy, że tak powiem, Bałtyku, nie o wszystkim wiemy. To są nie wybuchy, to są miny, torpedy, zatopione ładunki, nawet gazów bojowych, które są potencjalnie tykającą bombą, jeśli idzie o od czasu do czasu zresztą pojawiają się takie incydenty związane z wyorywaniem na przykład przez rybaków różnych dziwnych rzeczy z toni wodnej. Także myślę, że pracy dla tego typu okrętów nie zabraknie. Także dobrze, że mamy Kormorana i będą dwa następne.
ORP Mewa to okręt o długości blisko 60 metrów, dlatego trudno sobie wyobrazić, aby on trafił na ekspozycję zewnętrzną Muzeum Marynarki Wojennej.
Nie chciałbym się wypowiadać, bo nie jestem uprawniony do decydowania o losach Mewy, ale wydaje mi się, że dobrze byłoby rozważyć takie usytuowanie Mewy, jeżeli chodzi o podległość służbową, jakie w tej chwili ma ORP Błyskawica, będąca nadal okrętem w służbie w składzie trzeciej flotyli okrętów. No, Mewa jest w składzie innej flotyli, w składzie 8 flotyli obrony wybrzeża. Tym niemniej wydaje mi się, że można byłoby przeanalizować sytuację. Muzeum byłoby niezmiernie trudno organizacyjnie zagospodarować okręt, dawny okręt, który stałby na wodzie. Tam potrzebna jest załoga z odpowiednimi papierami. To są kwestie PRS-u, przepisów portowych, badań kadłuba, z którymi bardzo trudno byłoby sobie poradzić muzeum, choć nie jest to oczywiście niemożliwe.
Pomysł taki oczywiście wstępny, bo on wymaga konsultacji, pieniędzy, jest taki, aby Mewa w przyszłości być może stanęła obok ORP Błyskawicy.
No, byłoby to piękne, chociaż nie wybiegam aż tak daleko w przyszłość, dlatego jak podkreślam, my możemy coś proponować, podsuwać pomysły, natomiast ja się nie czuję uprawniony do tutaj stawiania sprawy tak, a nie inaczej.
Ale pewnie ciepło robi się na sercu wam jako historykom, gdy myślicie o takim potencjalnym skansenie marynarki wojennej usytuowanym w bardzo ważnym miejscu Gdyni.
No oczywiście, ale to w tej chwili można jedynie futurystycznie snuć różnego rodzaju wizje. Natomiast tak myśląc o tym, trudno znaleźć akwen, na którym te jednostki o wartości historycznej, zabytkowej mogłyby w sposób niezagrażający im, a jednocześnie atrakcyjny dla wszystkich, którzy tutaj chcieliby je odwiedzić, zlokalizować. Bo oczywiście jest basen prezydenta, ale wiadomo, że miasto ma tam swoje plany. Marynarka wojenna ma oczywiście przestrzenie tutaj na tym akwenie, ale one są wykorzystywane do innych celów, także trudno zamrozić jak gdyby port dla celów muzealnych. Zresztą Gdynia nie jest jedynym portem związanym na przykład z Mewą, bo bardziej ona jest związana na przykład z Helem, tak? Bo tam dywizjony trałowców stacjonowały i w tej chwili jest tam pusty port, który być może, ale to już jest futurystyczna wizja, być może mógłby stanowić jakiś zamknięty akwen, gdzie można byłoby wojennomorską technikę eksponować na wodzie, nie wiem. W tej chwili powiedziałem to bez głębszego zastanowienia się, ale wydaje mi się, że Hel jako miejsce turystycznie atrakcyjne mógłby również i na taką atrakcję się pokusić.
Pozostaje mieć nadzieję, że dla takiego okrętu jak ORP Mewa miejsce gdzieś się znajdzie. A taką nadzieję wyrazili Tomasz Miegoń i Aleksander Gosk z Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. I my w Gdyni pozostajemy, wybieramy się jednak na północ tego miasta, gdzie działa dość tajemniczy, myślę, że tak można powiedzieć, ośrodek badawczy Centrum Techniki Morskiej. To instytucja pracująca na rzecz wojska, więc zbyt wiele o niej nie wiadomo. Wejść do środka też nie można. W rozmowie z jej prezesem, doktorem inżynierem Andrzejem Kilianem, spróbuję więc nieco przybliżyć to, czym zajmuje się właśnie Centrum Techniki Morskiej.
Naszą taką dziedziną korową, jak to się popularnie mówi, jest broń podwodna i działania właśnie przeciwminowe. Ale oprócz tego mamy rozwinięty system, opracowany, rozwinięty, dostarczony system ochrony obiektów krytycznych, morskich obiektów krytycznych, infrastruktury krytycznej. I co może w ogóle być zaskoczeniem dla wielu, Centrum Techniki Morskiej również opracowało własną radiostację szerokozakresową KF-UKF. Także też mamy takie rozwiązania. No i jeszcze wiele, wiele innych, ale to myślę, że na tych głównych warto się skupić.
No to skupmy się na tym systemie ochrony obiektów krytycznych. Jak to działa, na czym to polega?
Ten system został opracowany relatywnie dawno, bo to jest historia, która się ciągnie od 2001-2002 roku. Opracowaliśmy na zamówienie Marynarki Wojennej system, wielosensorowy system, bo uznaliśmy, obserwując trendy rynkowe i światowe, kierunki rozwoju, uznaliśmy, że tylko taki system może być efektywny w ochronie obiektów infrastruktury krytycznej. Wcześniej stawiano tylko i wyłącznie na technologie sonarowe. Niestety ilość błędnych alarmów, które powodowały, że ten system stawał się uciążliwy
i mało wiarygodny,
była zbyt duża, dlatego mając wiedzę i kompetencje w zakresie pól magnetycznych, opracowaliśmy nasz własny sensor magnetyczny i ten sensor do tej pory jest rozwijany. Jest kilka krajów, które próbują naśladować to rozwiązanie, natomiast tego poziomu, który nam się udało uzyskać, nie osiągnęli do tej pory.
Jakie informacje przekazuje ten sensor?
Może obrazowo to opiszę. Jeżeli położylibyśmy jeden element łańcucha sensorów magnetycznych w dowolnym miejscu, to intruz z nożem jest wykrywany z odległości mniej więcej 20 metrów. Czyli wyobraźmy sobie, że wokół tego sensora magnetycznego powstaje taka sfera wykrycia, kulista sfera wykrycia. Oczywiście, jeżeli to połączymy w łańcuch, to powstaje taka tuba i im więcej obiektów ferromagnetycznych, tym wykrycie jest pewniejsze i działa to lepiej.
A od strony praktycznej to wygląda tak, że te ciągi tych sensorów są rozmieszczane na dnie morza, gdzieś tak, w morskiej toni? Jak to wygląda i w jakich miejscach?
Dokładnie tak to jest realizowane. Oczywiście łańcuch jest uzupełniany jeszcze o sensory akustyczne. Mamy też opracowane tak zwane bariery akustyczne. To wszystko zintegrowane, uzupełnione o systemy obserwacji nawodnej. No prosta sprawa. Jeżeli mamy sygnał z toni i widzimy, że obiekt płynie, jakaś łódź przykładowo, no to już jest dużo więcej informacji, możemy ocenić tą sytuację w jednoznaczny sposób. Natomiast jeżeli na powierzchni nic nie obserwujemy, żadna kamera, żaden radar nie wykrył, a coś się dzieje pod wodą, wnioski są jednoznaczne, należy podjąć jakieś działania.
Bo na przykład ktoś mógł podpłynąć w okolice portu wojennego okrętem podwodnym. Albo jakimś pojazdem.
Do wykrywania okrętów podwodnych troszeczkę inne rozwiązania są, natomiast tutaj raczej to, o czym w tej chwili mówimy, jest do wykrywania ataków wykonywanych przez nurków. I te rozwiązania, między innymi w tym roku, pokazywaliśmy na warsztatach natowskich. Tutaj w Gdyni był taki pokaz zorganizowany.
Jak poważnie żołnierze obecnie, ludzie dowodzący marynarką wojenną klasyfikują takie zagrożenie. To rzeczywiście jest, to są sytuacje, które się zdarzały, że właśnie nurkowie niszczyli jakieś obiekty, być może podkładali jakieś ładunki w tych miejscach newralgicznych.
Historia użycia specjalnych sił do niszczenia obiektów w portach jest dosyć długa. Ona sięga, o ile mnie pamięć nie myli, I wojny światowej, więc to zagrożenie jest znane od dawna. Natomiast no, dzisiaj przy tym poziomie dostępności urządzeń pozwalających pokonywać znaczące dystanse pod wodą i nie będąc wykrytym, jest tak duża, że jest to naprawdę realne zagrożenie, co na pewno również ma odzwierciedlenie w tym, że w strukturach natowskich tych, których zajmują się właśnie tą tematyką, powstały specjalne komisje i grupy, które pracują tylko i wyłącznie nad tymi obszarami, a tam CTM jest jednym z głównych graczy.
A czy pan może powiedzieć, w których miejscach te sensory są rozmieszczone, choćby ogólnie, jakich obiektów strzegą?
Na pewno nie powiem tego precyzyjnie, nie podam żadnego adresu, bo to jest zazwyczaj tajemnica tego, który te sensory stawia. Natomiast są to zazwyczaj podejścia do portów, wejścia do portów, bądź też wydzielone strefy obszarów portowych.
No dobrze, ale jak taki sensor rozróżnia człowieka, a więc nurka, który ma jakieś niecne zamiary, od na przykład potężnej, jakiejś dużej ryby?
Jeżeli ryba jest na...
Albo foki, o, to jest tak bardziej na czasie u nas.
Znaczy, na pewno foka, która nie posiada żadnego wyposażenia elektronicznego, nie będzie...
Bo to jest na zasadzie pól magnetycznych.
Tak, to są pola magnetyczne. Natomiast oczywiście, tak jak powiedziałem, jeden sensor jest niewystarczający. Tutaj można mieć do czynienia z błędnymi alarmami, tak zwanym false alarms, których należy unikać. Natomiast są jeszcze dodatkowe sensory, które pozwalają wyciągnąć wnioski. Jeżeli nie ma pola magnetycznego, a jest odbicie akustyczne, no to mamy prawdopodobnie do czynienia z rybą, czy z ławicą ryb, czy może z foką. Natomiast no, oczywiście hipotetycznie możemy założyć, że jest duża ryba i połknęła dużo haczyków. Zerwała się z wielu haczyków. No ale to jest rozważanie. Chociaż przyznam się, że mieliśmy taki ciekawy przypadek, który przeanalizowaliśmy. W 2009 roku na pewno wszyscy pamiętają wielką imprezę Tall Ships Race w Gdyni. Tam też zostaliśmy poproszeni, żeby stworzyć taki system ochrony przed atakami asymetrycznymi, jak to dzisiaj się popularnie mówi. Wspaniałe laboratorium dla nas przy okazji, oczywiście z realizacji tego zadania, bo w ciągu 3 dni ponad 1000 obiektów żeśmy mieli zarejestrowanych i zweryfikowanych. Natomiast jak to się mówi, odpalaliśmy ten cały system obserwacji podwodnej, zarejestrowaliśmy niezwykły obiekt. Był to duży łabędź, który akurat przepływał nad barierą i ona była tak czuła, że tego łabędzia wykryła, no najprawdopodobniej był zabrączkowany albo coś tam zjadł na śniadanie. Oczywiście taki system musi być dopasowany do tła, bo wiadomo, na dnie potrafią leżeć jakieś
zalegać. Kotwice różnego rodzaju, oczywiście rzeczy.
Więc my to tuningujemy i dopasowujemy do tego, co jest w okolicy i dlatego może być używany na przykład w portach. Natomiast jako ciekawostkę wykryliśmy łabędzia.
Takie jednostki, ośrodki badawcze jak Centrum Techniki Morskiej charakteryzują się tym, że wybiegają w przyszłość, myślą o tym, czy powinny myśleć o tym, o czym no, zwykłemu śmiertelnikowi jeszcze nawet się nie śni. W jakim kierunku podążają naukowcy zajmujący się bezpieczeństwem w marynarce wojennej, systemami dowodzenia w marynarce wojennej? Czy to jest kierunek, w którym marynarze będą eliminowani, mówiąc w cudzysłowie, z okrętów, albo ich liczba będzie spadała? Czy w jakim kierunku wy, jako szeroko rozumiana ta branża naukowa związana z wojskiem, podążacie?
Eliminacja operatora chyba jest jakoś bardzo daleką przyszłością. Nie sądzę, żeby w systemach krytycznych nie było człowieka, który jednak ma zdolność podejmowania decyzji naprawdę w warunkach trudnych i w limicie informacyjnym absolutnym. Więc to chyba nie tak szybko nastąpi, o ile w ogóle. Natomiast na pewno automatyzacja działań, tak zresztą jak we wszystkich innych dziedzinach, jest postępująca. Więc dzisiaj, jeżeli popatrzymy na załogi okrętów, widać wyraźnie tendencję wzrastania ilości systemów, automatyzacji, integracji tych systemów, stąd tak ważna rola takich zespołów, które my posiadamy już w tej chwili w Polsce, w CTM-ie konkretnie, które potrafią takim zadaniom sprostać, czyli integrować. Natomiast oczywiście komplikacja systemu będzie wzrastała. Ilość tych systemów, połączenia, relacje, które należy stworzyć, żeby narzędzie, jakim jest na przykład okręt, działał sprawnie, jest niesamowita. To są naprawdę bardzo skomplikowane rzeczy i myślę, że pole do popisu dla informatyków, elektroników jest tutaj przeogromne. Natomiast to chyba dobrze, że tam, gdzie są sytuacje niebezpieczne, staramy się eliminować obecność ludzi. Ale to nie jest tylko i wyłącznie trend, który obserwujemy w marynarce. W przemyśle również tak jest.
Wszędzie generalnie.
Kopalnie, wszędzie tam, gdzie jest niebezpiecznie, stosujemy po prostu urządzenia.
A propos niszczyciela min, kormoran, no tutaj też mamy, prawda, taki przykład, aby człowieka, mówiąc też w skrócie, trzymać jak najdalej od tej miny, aby to pojazd w miarę możliwości w każdym przypadku zbliżał się do miny i odpowiadał za jej klasyfikację, rozpoznanie, za jej niszczenie. Ale wróćmy jeszcze do tych kierunków, do tego kierunku, w jakim podążacie. Wspomniał pan na początku także o tym, że działacie w branży komunikacji. Czy tutaj tym takim punktem docelowym jest brak możliwości rozpoznania, brak możliwości lokalizacji na przykład miejsca, z którego nadawany jest jakiś sygnał? Tutaj mieliśmy przykłady w czasie wojny na Ukrainie, gdy Rosjanie przecież doskonale wiedzieli, w których miejscach są Ukraińcy, tylko i wyłącznie dzięki temu, że oni nadawali krótkie komunikaty przez radiostację. To im wystarczyło, posyłali tam serię z rakiety. Czy to jest właśnie ten kierunek, w jakim idziecie?
Zahaczył pan o bardzo ciekawy, panie redaktorze, aspekt w ogóle rozwoju systemów dowodzenia i systemów militarnych. To jest ten obszar cyberbezpieczeństwa. Oczywiście on też pojawia się w systemach cywilnych, także tutaj nie ma wątpliwości, że tematyka jest bardzo szeroka i pasjonująca. Tworzenie systemów własnych jest pierwszym podstawowym elementem cyberbezpieczeństwa. Ja gdzieś tam również z zainteresowań zawodowych tym tematem gdzieś tam się parałem swego czasu i wyraźnie widać, że oczywiście możemy budować różnego rodzaju bariery, robić oprogramowanie, które będzie nadzorowało, czy też wyszukiwało tych, którzy nas atakują. Natomiast tak naprawdę pierwsza podstawowa rzecz to jest wiedza, jak jest zbudowany system i jak on działa. Jeżeli nie mamy takiej wiedzy, podatność na atak jest o wiele większa. Oczywiście jest to temat sam w sobie i tu można też rozmawiać godzinami i sprzeczać się i udowadniać, co jest ważniejsze, co jest mniej ważne. Natomiast można to wytłumaczyć prosto. Jeżeli my zrobimy system, nawet jeżeli on nie jest doskonały, to zawsze temu atakującemu jest trudniej, bo on musi poszukać tych backdoorów.
To nie jest tak, że ma to jak na tacy.
A nie ma tego jak na tacy. Mało tego, nawet jeżeli korzystamy z elementów systemów budowanych, czyli dostarczanych przez inne firmy czy innych dostawców, możemy to obudować tak, że do tego systemu nie będzie dostępu. Natomiast jeżeli nie kontrolujemy kanałów transmisyjnych, nie kontrolujemy podstawowych funkcjonalności systemowych, to jesteśmy otwarci na takie ataki. To, co pan powiedział, jeżeli to były radiostacje dostarczane przez kogoś, to nie wiadomo, który z bitów, jeżeli to była transmisja cyfrowa, czy który z elementów sygnałowych nie był tym raportem, tak? Tutaj jesteśmy i warto się nami zainteresować.
No to właśnie też, w sumie nie wiem, czy koledzy, czy wasza konkurencja z Radmoru, oni też, prawda, działają w tej branży. Kilka kilometrów od was, okolice trasy Kwiatkowskiego.
Tak. Mają... Radmor w zasadzie jest firmą, która zajmuje się głównie
radiostacjami.
Uzupełniamy się, nawet w tej chwili jesteśmy we wspólnym projekcie, w którym pracujemy nad stworzeniem zupełnie nowej jakości urządzenie radiowe na potrzeby właśnie naszych sił zbrojnych. Także współpracujemy, znamy się bardzo dobrze natomiast może gdzieś tam gdzieś będziemy też konkurować troszeczkę, ale to różnie w życiu bywa.
Opowiadał o tym doktor inżynier Andrzej Kilian, dyrektor Centrum Techniki Morskiej z Gdyni. A na koniec, jak zawsze, fragment z naszego radiowego archiwum i dziś kolejna część reportażu Marii Prucińskiej z 1989 roku. Była już redaktor Radia Gdańsk, rozmawiała z żoną Zbigniewa Przybyszewskiego. To jeden z trzech komandorów skazanych na śmierć w 1952 roku. Na podstawie sfingowanych zarzutów oskarżono ich wtedy o udział w tzw. spisku komandorów, a następnie stracono.
Czy dostała pani jakiś dokument z datą wykonania wyroku?
Dostałam metrykę śmierci. Że wyrok został wykonany, nie dostałam. Że zmarł, nie został stracony, tylko że nie żyje. Zmarł, ja mam tę metrykę. Data jest 16 grudzień roku 1952.
Czy pani wiedziała, gdzie został pochowany?
Nic nie wiedzieliśmy, bo powiedzieli, że nie wiedzą. Ktoś nam powiedział, że ich wozili, ładowali ich na ciężarówki i dawali do niegaszonego wapna, bo budowali wtedy pod Powązkami osiedle jakieś i przy lotnisku jakieś osiedle były tam. I że ich do tych dołów wrzucali, no to z tego nic nie było, bo niegaszone wapno to się wszystko zrasuje. Do dziś dnia nie wycofaliśmy prośby o wydanie nam ciał. Do dzisiejszego dnia to leży gdzieś tam. Bo jak przyszła rehabilitacja, mam papier, to po Gomułce, 56 rok, był wtedy prokurator Rybicki. I myśmy jeździli do Warszawy i dano nam, wtedy te pieniądze były ogromne, po 50 tysięcy na zagospodarowanie się, bo wiedzieli, że byliśmy wysiedlone, bo przecież ja byłam wysiedlona z Gdyni, z Rzeczem. To jest strasznie długa historia, żeby tak dokładnie opowiedzieć.
Kolejna część reportażu już za tydzień, a na dzisiaj to już wszystko. Audycję zrealizował Stefan Kotiuk. Za uwagę dziękuję, Sylwester Pięta. Za chwilę Kleka, czyli Wiadomości po kaszubsku w Radiu Gdańsk, a my słyszymy się za tydzień.
Mamy rozkaz Cię utrzymać, albo na dnie Twoim lec, albo na dnie z honorem lec. Żadna siła, żadna burza nie odbierze Gdańska nam. Nasza flota, choć nieduża, strzeże czujnie portu bram. Morze, nasze morze, będzie Ciebie wiernie strzec. Mamy rozkaz Cię utrzymać, albo na dnie Twoim lec, albo na dnie z honorem lec.
Nasza flota, choć nieduża, czyli marynarka wojenna w Radiu Gdańsk. Aktualności, historia, ludzie, ciekawostki.